trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Piętnasta niedziela zwykła, rok C. Z Księgi Powtórzonego Prawa. Nie, to słowo jest bardzo blisko ciebie. Ono jest w twoich ustach i w twoim sercu i w twoich rękach, tak że możesz je spełniać. Z Psalmu 69. A ja, Panie, do Ciebie kieruję swą modlitwę. To pora na łaskawość, Boże, czas na bezmiar Twojej litości. Wysłuchaj mnie zgodnie z Twoją troskliwością o moje ocalenie. Z Psalmu 19. Prawo Pana bez skazy. Ono odwodzi ludzi od błędów. Z listu świętego Pawła do Kolosan. To On jest przed wszystkim. Wszystko na Nim jest oparte. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Który z tych trzech okazał się, Twoim zdaniem, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? Odpowiedział: ten, który okazał mu miłosierdzie. Siostry i bracia, od pewnego czasu próbujemy zatrzymać się przy wszystkich tekstach liturgii, zatem nie są już to tylko trzy miary, ale cztery, a dzisiaj mamy do wyboru w nowym lekcjonarzu dwa psalmy, albo fragment psalmu 69, albo fragment psalmu 19. I dlatego, czytając obydwa teksty, pomyślałem sobie, że skoro Pan Bóg w Kościele daje nam taki pokarm, daje nam więcej, niż byśmy się spodziewali, to dlaczego tego nie wziąć? A zatem pięć słów, pięć tekstów, które możemy dzisiaj przyjąć, którymi możemy się przejąć, aby usłyszeć, aby zrozumieć, aby pokochać jeszcze bardziej naszego Boga. A zatem najpierw Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 30, wersety od 10 do 14. Niektórzy egzegeci twierdzą, że to jest ostatni rozdział Prawa, to są ostatnie słowa Mojżesza. Choć otwierając Biblię, zobaczymy jeszcze rozdział 31, 32, 33, a nawet 34. Ale one nie zawierają w sobie już konkretnego kodeksu prawnego, tylko są opisem różnych wydarzeń, pewną kompilacją historii Izraela, wędrowania po pustyni i tego, co wydarzyło się tuż przed przejściem przez Jordan. Sukcesja, którą Mojżesz przekazuje na oczach Izraela Jozuemu. Jozue będzie następcą tego człowieka, który wyprowadził Izraelitów z Egiptu po 430 latach niewoli. Śmierć Mojżesza to przypuszczalne miejsce jego pochówku, czyli Góra Nebo. Jeszcze to ostatnie spojrzenie przed śmiercią na cały kraj, na całą ziemię obiecaną, z której przecież Izrael wyszedł kilkaset lat wcześniej, kiedy Jakub ze swoimi synami zostali zaproszeni przez Faraona i przede wszystkim przez Józefa, sprzedanego wcześniej do niewoli, do Egiptu, aby tam spotykać Boga, aby tam cieszyć się błogosławieństwem. Te historie poznawaliśmy w liturgiach dni powszednich, w minionym tygodniu, ponieważ pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju to były właśnie fragmenty tamtych wydarzeń. Ale wróćmy do Księgi Powtórzonego Prawa. Ostatnie zdania, które pokazują wyraźnie, że wszystko, co przekazał Mojżesz, wszystko, o co poprosił Bóg, nie jest niemożliwe do spełnienia, do realizacji. Widać tutaj starotestamentalny zabieg. Jeśli zajrzymy do całego 30 rozdziału, to zobaczymy konsekwencje grzechu, konsekwencje odejścia, te kary, w cudzysłowie, które będą udziałem narodu wybranego, kiedy przestanie patrzeć na Boga. Konsekwencje czynów. Odchodzisz od Boga, dla właściwie wszystkich rabinów, dla proroków, to był jasny obraz. Odchodzisz od Boga, idziesz drogą śmierci. Idziesz drogą ku śmierci, umierasz. Słuchasz tego, co mówi Bóg, zyskujesz życie, odkrywasz życie. I dokładnie to zapisuje Mojżesz. W 9 wersecie tego rozdziału przeczytamy: Pan, Twój Bóg, będzie okazywał wielkie staranie o Ciebie, błogosławiąc każdej pracy Twoich rąk, potomkom Twojego łona, płodom Twojej ziemi, przychówkowi Twoich bydląt. Pan bowiem, Twój Bóg, znowu będzie się cieszył Tobą ku Twojemu dobru, jak cieszył się przodkami Twoimi, o ile będziesz posłuszny głosowi Pana, Twojego Boga. Mieć świadomość, wiedzieć, że jest się radością Boga. Zdaję sobie sprawę z tego, że często o tym mówię, że w tych komentarzach często do Was dociera właśnie to słowo. Ale sam wiem, może mówię to właśnie dla siebie, jestem o tym przekonany, że potrzebuję tego słowa. Potrzebuję wciąż przypominać sobie właśnie w tej pogoni, jaka jest w świecie, w tym przekraczaniu granic, w tym zacieraniu granic, w tym całym zamieszaniu, które dotyka naszych umysłów, naszego serca. Potrzebuję co chwilę, powiedziałbym nawet codziennie, usłyszeć, że jestem radością Boga, że Bóg cieszy się mną dla mojego dobra, bo ta radość, która jest w sercu mojego Ojca Niebieskiego, prowokuje go do jeszcze większego błogosławieństwa, do jeszcze większej łaski. Tydzień temu, komentując pierwsze czytanie, mówiłem o tym wdrapywaniu się na kolana Ojca. Chodziło to słowo za mną przez cały tydzień. Zresztą, głosząc homilię w naszej parafii, mówiłem o tym, że Bóg musi mieć wytrzymałe kolana, bo znam swój ciężar. Wielu uśmiechnęło się wtedy pod nosem, ale wyjaśniłem, że nie mam na myśli tylko tego zewnętrznego, fizycznego ciężaru. Znam swoją historię, tak jak każdy z nas, każdy z was, siostry i bracia, zna swoją historię. Każdy z nas ma to poczucie przegranych szans, rozmaitych błędów popełnionych dawniej czy ostatnio. A jednak Bóg dzisiaj przychodzi też do nas z tym słowem. Chce się ucieszyć Tobą dla Twojego dobra, abyś zobaczył, że kocham, że chcę Ci błogosławić. I jeśli będziesz zwracał się całym swym sercem, całą swą duszą do Pana, Twojego Boga, wtedy będziesz doświadczać tego błogosławieństwa, bo rozpoznasz je, bo rozpoznasz łaskę. I dlatego 11 werset daje bardzo realne przesłanie. To przykazanie bowiem, które ja dzisiaj nakładam na Ciebie, nie jest bardzo trudne, ani nie leży gdzieś daleko od Ciebie. Nie trzeba nie wiadomo jakiego wysiłku, aby słuchać słowa, aby być posłusznym słowu. Jasne, że świat, który chce życia bardzo prostego, bardzo łatwego, demon, który przychodzi do nas z propozycją właśnie takiego świata, takiego życia, lepszego, łatwiejszego, przyjemniejszego, nie będzie nam pozwalał wejść w sedno prawa, nie będzie nam pozwalał wejść w sedno słowa, przedzierać się między tymi literami, między zdaniami, między słowami, po to, by odkrywać łaskę, by odkrywać miłość. Będzie nas skutecznie zniechęcał przed wysiłkiem stawania przed Panem. Będzie prowokował do zniechęcenia, do znużenia. Będzie pokazywał, że to życie z Bogiem jest straszliwe, trudne, a jednocześnie niesamowicie nudne. No przecież każdy z nas doświadczył tego, doświadczył takich pokus. A Mojżesz bardzo przytomnie pisze, nie leży to przykazanie gdzieś na niebie, nie jest gdzieś za morzami. Nie, to słowo jest bardzo blisko Ciebie. Słowo Boga, abyś je wziął, abyś je przyjął, abyś się nim karmił, byś je jadł, byś je wpuścił w swoje serce. Myślę, że jest bardzo ważnym usłyszeć dzisiaj z ogromną uwagą to pierwsze czytanie. Posłuchać tego słowa z szeroko otwartymi uszami i sercem. Żebyśmy nie dali się zwieść, że nie da się tak żyć, że teraz już trzeba inaczej, że skoro wszyscy tak robią, to nie. To słowo jest bardzo blisko Ciebie, w Twoich ustach, w Twoim sercu, w Twoich rękach, także możesz je spełniać. Święty Paweł później w liście do Rzymian w 10 rozdziale, 8 wersecie będzie powoływał się właśnie na ten tekst z Księgi Powtórzonego Prawa, komentując, że to słowo jest słowem wiary, którą głosimy. Wiary w Chrystusa, wiary Chrystusowi. I pójdzie dalej za tą myślą, mówiąc, że jeśli ustami wyznasz i uwierzysz w sercu, że Jezus jest Panem, Jezus jest Bogiem, to osiągasz zbawienie. Wyznanie ustami, zakorzenienie w sercu tej prawdy. Mojżesz daje nam dzisiaj to słowo, Bóg przez Mojżesza daje nam dzisiaj to słowo, abyśmy na nowo nabrali sił, na nowo nabrali odwagi, by przykazanie miłości Boga, miłości bliźniego, by zaproszenie do wspólnoty, do życia wiarą w Kościele odnowić w nas, by to zaproszenie stało się moim życiem, aby przyjąć, aby żyć. I teraz liturgia daje nam dwie drogi komentarza i odpowiedzi na pierwsze czytanie. Najpierw Psalm 69, wersety 14, 17, potem 30, 31, 33, 34 oraz sama końcówka, czyli 36 i 37 wers. Dobrze jest zajrzeć do całego tego tekstu, który w dedykacji w pierwszym wersie zawiera zdanie do wykonania o tych, którzy chcą się zmienić, dla Dawida. Pieśń dla Dawida o tych, którzy chcą się zmienić. Niesamowita historia nawrócenia. Psalmista zdaje sobie sprawę z własnych grzechów, które są dla niego jak woda sięgająca nie tylko po szyję, ale po nos. Jak grzęzawisko mułu, jak odmęty morza, nawała fal. Z powodu braku rozwagi, z powodu przewinień ponosi konsekwencje. Widzi, że skutki jego życia, skutki jego grzechów są tragiczne, są opłakane, ale pojawiają się gdzieś te iskry nadziei. Ja, Panie, do Ciebie kieruję swą modlitwę. To 14 wers. To pora na łaskawość, Boże. Czas na bezmiar Twojej litości. Tak, to przekonanie, że nieposłuszeństwo prawu, odrzucenie słowa Boga nie tyle sprowadza przekleństwo, co po prostu sprawia, że człowiek przestaje żyć, przestaje widzieć sens, przestaje myśleć perspektywicznie o niebie, o życiu. Jest zdolny do wszystkiego i traci jednocześnie wszystko, chociaż wszystko chciałby w sobie i dla siebie zatrzymać. Psalmista to widzi, że ta droga to równia pochyła w kierunku otchłani i dlatego woła z ogromną nadzieją. To naprawdę żarliwa modlitwa. To modlitwa tuż przed opadnięciem topora. Topora na łaskawość. Tylko gra słów. To czas na łaskawość. Czas na bezmiar Twojej litości. Wysłuchaj mnie zgodnie z Twoją troskliwością o moje ocalenie. Ty chcesz mojego ocalenia. Ty chcesz mnie ratować. Kiedy przychodzą trudności, kiedy naprawdę jest źle, czy w Twojej głowie, siostro i bracie, czy w mojej głowie pojawia się myśl, tak, jest źle, ale Ty, Boże, masz troskę o moje ocalenie. Dziś to słowo nam to przypomina, pokazuje. Potem kolejny wers. Wysłuchaj mnie, wszak Twoje miłosierdzie jest łaskawe. To werset 17. Ja nie potrafię, Ty możesz wszystko. I wreszcie od 31 wersu totalna zmiana. Chcę w pieśni wysławiać imię Boga, głosić Jego wielkość śpiewem uwielbienia. Może właśnie to będzie milsze Bogu niż młode ciele, któremu zaczynają odrastać rogi. Niech spojrzą ubodzy, niech się radują. Szukajcie Boga, wasza dusza żyć będzie. Prawdopodobnie usłyszymy ten psalm, bo najczęściej wybiera się pierwszy z proponowanych tekstów w liturgii, ale ogromna żarliwość, ogromna wiara przy świadomości niesamowitych odejść. Wiara, która nie zabiera mi przekonania, doświadczenia i prawdy o tym, że wiele razy odrzucam Boga, że rezygnuję z Niego. Tak, to jest możliwe. Bóg daje taką wiarę. To On ma troskę o moje ocalenie. To jest ta odpowiedź prawdy, z którą jest związane błogosławieństwo. To Psalm 69. Ale być może ktoś pokusi się, że tak powiem, o Psalm 19, o drugi z proponowanych tekstów. Ten psalm to modlitwa wielbienia. Wielbienia, które jest w całym stworzeniu. Niebiosa głoszą chwałę Boga. Bo Bóg jest potężny. On wszystko stwarza, aby było piękne, aby było dobre. I dlatego to prawo, które daje, jest bez skazy. Odwodzi ludzi od błędów. Każda wypowiedź Pana, każde świadectwo Pana, godne wiary, uczy mądrości. Właśnie te wersy od 8 do 11 usłyszymy w proponowanym tekście w liturgii. Prawo Boga bez skazy uczy mądrości. Każde świadectwo godne wiary odwodzi ludzi od błędów. Po to Bóg daje swoje prawo, abyśmy się nie pogubili w naszych wyobrażeniach. Prawo, które daje życie, które jest wyrazem troski, a jednocześnie to nie jest suche prawo, to nie jest prawo bezlitosne, nieludzkie. To jest słowo Boga, który kocha życie, który cieszy się stworzeniem. To jest słowo, które daje nadzieję. I po tych wersetach jesteśmy zaproszeni do Nowego Testamentu, do listu świętego Pawła kierowanego dla chrześcijan w Kolosach. Początek pierwszego rozdziału, pierwszych 8 wersetów, to dziękczynienie Bogu za wiarę, za miłość, za posłuszeństwo słowu. I potem Paweł razem z Tymoteuszem, bo tak przeczytamy w pierwszym wersie tego listu, kontynuuje zapewnienie o modlitwie, o jego ogromnym pragnieniu, by ta młoda gmina chrześcijańska umacniała się mocą Boga. I tekst, który usłyszymy w czytaniu, w liturgii niedzielnej, to będą wersety od 15 do 20. Apostoł narodów mówi tam o Chrystusie, który jest wizerunkiem niewidzialnego Boga, który jest przed wszystkim i wszystko na nim jest oparte, który jest głową ciała Kościoła, jest początkiem, pierwszym narodzonym z umarłych, jest spełnieniem obietnic Bożych, bo właśnie przez Niego Ojciec wszystko jedna ze sobą, wprowadza pokój przez krew Jego krzyża. Zatrzymało mnie tutaj to zdanie z 17 wersetu. On jest przed wszystkim, wszystko na Nim jest oparte. Wydaje się tutaj, że Paweł zachowuje pewną zbieżność z filozofią Greków czy Rzymian, według której wszystkie rzeczy były zachowywane razem przez najważniejszego z bogów. Była jedność całego kosmosu, tego co w górze, tego co na ziemi, tego co pod ziemią. Judaizm zresztą też przekazywał, że mądrość Boga istniała przed wszystkimi rzeczami, że za jej pośrednictwem Bóg najpierw stworzył świat, a potem go kształtował. Dla mnie to słowo jest również bardzo osobistym wyznaniem Pawła. Może inaczej, ja bardzo osobiście odnajduję się w tym zdaniu. Chrystus jest przed wszystkim i wszystko moje może być na nim oparte. Chrystus chce być przed wszystkim, co zdecyduję, czego zapragnę, co zrobię. On chce być przed, to znaczy On chce to wyprzedzić. Bóg naprawdę wyprzedza mnie swoją łaską. Oczywiście, mam wolność, mam wolną wolę, mogę wybrać tę łaskę, mogę z niej skorzystać, mogę ją odrzucić. Wiele razy tak robię, jak każdy z nas. Ale jednocześnie Bogu ciągle zależy, bym opierał się na Nim. Chrystus po to daje mi swoje słowo, daje mi Kościół, daje mi wspólnotę, daje mi sakramenty, abym to rozpoznał, abym się tego uczył, abym na Nim oparł moje istnienie, moje życie, wszystko moje, abym oparł na Nim. Owszem, odbieram ten werset bardzo osobiście, ale myślę, że nie ma tutaj nadinterpretacji i zachęcam was też, siostry i bracia, właśnie do takiej krótkiej refleksji nad tymi kilkoma słowami, nad tą myślą, również myślą świętego Pawła, który pokazuje ogromne pragnienie jedności, które jest w Bogu. Bóg, który wprowadza pokój przez krzyż swojego Syna, który zaprasza nas do jedności ze sobą, karmiąc nas ciałem i krwią. Możemy otworzyć oczy, popatrzeć wokół siebie i zobaczyć braci i siostry. Nie współzawodników, nie przeciwników, ale braci i siostry. Odnoszę wrażenie, że jest to dziś bardzo potrzebne Kościołowi. jest to bardzo potrzebne nam, tobie i mnie. I w takim kontekście trochę inaczej można spojrzeć na dzisiejszą Ewangelię. 10 rozdział w redakcji świętego Łukasza, wersety od 25 do 37. Znów zachęcam do tego, by zajrzeć do tekstu, który poprzedza tę rozmowę faryzeusza z Jezusem, uczonego w prawie, znawcy prawa. W 21 wersecie przeczytamy, że Jezus rozradował się w Duchu Świętym i powiedział: uwielbiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś to przed uczonymi i mądrymi, a odsłoniłeś głupim, tak podaje przekład pierwszego kościoła, ale właściwie, gdyby trzymać się oryginału greckiego, tam pojawia się to określenie nepios, niemowlętom to odsłoniłeś. Tak, Ojcze, bo tak Ci się podobało. I kilka wersów później przychodzi jakiś znawca prawa i próbuje Jezusa wystawić na próbę. Kontekst tego pytania o życie wieczne, bo przecież taka jest treść, taki jest sens rozpoczęcia rozmowy, to kontekst często używany w rozmowach. Pytanie bardzo często pojawiało się wśród rozmaitych pytań teologicznych i prawnych. To było często pytanie, które rzucono w formie wyzwania w czasie sporów rabinackich. Życie wieczne, co mam zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne? I Jezus odpowiada zgodnie z tradycją, pytaniem na pytanie. Co jest napisane? Jakie jest prawo? Jak czytasz prawo? To bardzo konkretny początek zwykłego sporu, który oczywiście budził zaciekawienie tych najbliżej stojących, szczególnie apostołów. Było wiadomo, że rozpocznie się dyskusja. Będzie czego posłuchać. Powoli rodziły się emocje. Uczony odpowiada połączeniem dwóch wersetów. Księga Powtórzonego Prawa, 6 rozdział, 5 wers, o miłości Boga, i Księga Kapłańska, 19 rozdział, 18 werset, o miłości bliźniego. Oczywiście bliźni to ten, który żyje obok mnie, który jest Izraelitą. Dopiero w późniejszych kontekstach określano tym mianem również nie Żydów mieszkających na terenie ziem narodu wybranego. Bliźni. I co się okazuje? Jezus daje się złapać tym słowem, by poszerzyć, by wyjaśnić, by pokazać, jak patrzy na to wszystko Bóg. Myślę, siostry i bracia, że mamy takie doświadczenie, że wiele razy Bóg złapał nas na jakimś słowie, zatrzymał to słowo po to, żeby pokazać nam głębię, żeby nas zaprosić do czegoś więcej. Jezus robi tutaj dokładnie to samo. Człowiek, który odchodzi z Jeruzalem do Jerycha, ta różnica poziomów, prawie 1100 metrów, zejście w dół, można je interpretować jako wejście w grzech, demony, które dopadają, jeszcze w połowie drogi, zostawiają na wpół umarłego. Człowiek, który odchodzi z Jeruzalem. To jest historia każdego z nas. I co dzieje się dalej? Kapłan, który również schodzi, on nie idzie do Jerozolimy. On schodzi tą samą drogą. Tekst grecki mówi wyraźnie, że on nie wraca z Jerycha, nie idzie z Jerycha do Jerozolimy, ale to jest ta sama droga. Być może odchodzi po spełnieniu obowiązków kapłańskich. Trzymając się interpretacji rabinackiej, rabinistycznej tradycji, według prawa, kapłan nie powinien dotykać zmarłego, żeby nie zaciągnąć nieczystości rytualnej. Powinien wystrzegać się każdej nieczystości, która wynika z kontaktu ze zmarłymi. Niektórzy sądzili, że nawet cień, mój cień, który dotknie ciała zmarłego, powoduje, że staje się nieczysty. Więc kapłan omija tego na wpół umarłego, wydaje się, że umarłego, szerokim łukiem. I wydaje się, że jest to normalne zachowanie. Posługę miłosierdzia, ewentualną posługę miłosierdzia zostawia lewicie lub innym Izraelitom. On nie powinien tego robić. Poza tym, jeśli odejdzie, jeśli nie zatrzyma się, nie spojrzy, to będzie zwolniony z ewentualnego obowiązku okazania miłosierdzia. Nie zauważył, nie wiedział, jest czysty. Według prawa jest czysty. Ile takich wydarzeń było w naszym życiu? Ile razy nie zwracaliśmy uwagi, nie zatrzymywaliśmy się, nie pytaliśmy własnego serca, nie rozglądaliśmy się uważnie. Nie chodzi teraz o to, żeby zatrzymywać się i szukać gdzieś pod ławkami, w krzakach i tak dalej osób, które potrzebują pomocy. Wystarczy prześledzić nasze relacje, nawet z bliskimi. Ilu z nich traktujemy jak umarłych? Omijamy szerokim łukiem, nie odzywamy się, milkniemy, kiedy pojawiają się blisko. To ogromny wyrzut, nie tylko do kapłanów, do każdego z nas. A gdyby się okazało, że tamten człowiek żył, zasada miłosierdzia obowiązywała. Kapłan byłby zmuszony do tego, żeby zatrzymać się w swojej drodze. Może on też pędził do Jerycha, może gdzieś indziej. Ile razy Bóg daje nam taką okazję, by się zatrzymać? Zatrzymuje nas w jakiejś drodze po to, żebyśmy okazali miłosierdzie. Ktoś z tego nie skorzystał. Ten kapłan z tego nie korzysta. Zasady obowiązujące Lewitów nie były aż tak restrykcyjne, tak surowe, ale Lewita patrzy na przykład kapłana i też omija. Jest człowiekiem, który woli nie widzieć. Mocne oskarżenia. Sługi świątyni. I wreszcie ktoś, kto również przechodzi tą drogą. Samarytanin. Pewnie nie był w świątyni z prostego powodu. Nikt by go tam nie wpuścił. Samarytanie nie byli mile widziani w Jerozolimie. Ale ten człowiek się zatrzymał. Podszedł. Pomógł. Oliwa była w tamtym czasie stosowana w medycynie. Używano jej też do przemywania ran. Wino dezynfekowało otwarte rany. Ale żaden Żyd nie użyłby oliwy czy wina pochodzenia samarytańskiego. Żydzi unikali korzystania z tych pogańskich środków. A przecież ta oliwa i to wino uratowały życie człowiekowi. Jezus naprawdę zmienia myślenie, stawia wiele pytań, rozjątrza wręcz te wszystkie zastałe schematy, zastane struktury, które nie pozwalają na to, by odkryć ducha, które nie pozwalają na to, by okazać serce. I dlatego z ogromną trudnością przeszła ta odpowiedź uczonego w prawie. Ten, który okazał miłosierdzie. Nawet nie powiedział Samarytanin, ale ten, który okazał miłosierdzie. Tak właśnie jest. Czasem Bóg nas stawia w takich sytuacjach, w których mamy po prostu okazać miłosierdzie, nie patrząc na ograniczenia, na wygodne ograniczenia, na wygodne mury. Jezus nie pozwala nam chować się w tych bezpiecznych przestrzeniach, które czasami nazywamy Kościołem. Jezus pokazuje, że Kościół to jest miłosierdzie, to jest życie, to jest odkrywanie miłości Ojca i odkrywanie przed ludźmi miłości Ojca. Zresztą według niektórych interpretacji ojców Kościoła właśnie tym Samarytaninem jest Jezus. Skoro ja jestem człowiekiem, który odchodzi, to często doświadczam Bożej pomocy, choć wydaje mi się, że choć traktuję Jezusa jak Samarytanina. Zresztą o tym też już wiecie, komentując ten tekst 3 lata temu mówiłem o tym, że Żydzi w pewnym momencie, kiedy brakło im argumentów w dyskusji z Jezusem, tak to relacjonuje święty Jan apostoł, Jan Ewangelista, mówią, czyż nie mówimy, że ty jesteś Samarytaninem? Największa obelga. Traktujemy tak nieraz Boga, traktujemy tak Jezusa. A on odrzucony, poniżany, ktoś na kogo się nie zwraca uwagi, kto nie jest nawet istotny, z kim się często nie liczymy, widzi nas i przekracza wszystko, bo miłość nie zna granic, bo miłość nie ma miary, więc daje nam swoją oliwę i swoje wino. Daje nam łaskę w Kościele, zaprasza nas do wspólnoty, okazuje nam miłosierdzie. I podsumowaniem całej tej dzisiejszej liturgii słowa jest to ostatnie zdanie Ewangelii. Końcówka 37 wersetu 10 rozdziału Ewangelii Łukasza. Jezus mu rzekł, idź i ty czyń podobnie. I ty i ja, siostro i bracie, jesteśmy zaproszeni, by czynić miłosierdzie, by dawać miłosierdzie, by ucieszyć się dzisiaj słowem Boga, by błogosławić Go za to, że On nam okazuje troskę, że On ma troskę o nasze zbawienie, że jest tym, który nam oczyszcza drogę, który chce być obecny w każdym naszym wyborze, w naszych decyzjach. Chce je błogosławić. jest tym, który uczy, jak kochać, który uczy też, jak miłość przyjąć. Niech ta szkoła będzie bardzo owocna. Niech Jego łaska towarzyszy nam we wszystkim. Amen.
Bogu niech będą dzięki.